Kompromis w sprawie człowieczeństwa. Szczęść Boże Państwu. Pod koniec miesiąca wracam do sprawy wywołanej kilka tygodni temu, w pierwszej dekadzie marca. Do sprawy projektu ustawy o tak zwanym leczeniu niepłodności. Mówię tak zwanym leczeniu niepłodności, ponieważ ustawa dotyczy nie leczenia niepłodności, ale reprodukcji in vitro. W związku z tą ustawą miałem już w marcu okazję wypowiadać się w naszych mediach. Po jednej z takiej wypowiedzi otrzymałem wówczas list, który chciałbym uczynić przedmiotem dzisiejszej refleksji, fragmenty tego listu. Mój rozmówca zwrócił się między innymi do mnie z uwagą dotyczącą tego, że, cytuję, metoda in vitro jest stosowana w Polsce od około 20 lat, bez szczegółowej ustawy, opisującej między innymi podstawy także prawne, ogólne reguły i procedury jej stosowania. Ustawa, którą przygotował rząd premier Ewy Kopacz, ma uporządkować wszystkie kwestie związane ze stosowaniem tej metody w Polsce. To jest ważny argument, który pada w wielu dyskusjach. Mamy brak regulacji prawnej. Trzeba zatem ustanowić prawo, które wypełni tę lukę i ten chaos. Oczywiście odpisałem, mam świadomość tego, że metoda jest w Polsce stosowana od około 20 lat. Ale to nie oznacza, że każde działanie występujące w przestrzeni społecznej ma być usankcjonowane. Gdybyśmy stali na gruncie takiej socjologizacji norm moralnych, to znaczy uznawali, że to, co jest stosowane, powinno być uznane za prawne i legalne, musielibyśmy na przykład zalegalizować w Polsce korupcję, przecież dość powszechnie rozpanoszoną, stosowaną. Musielibyśmy na przykład w przestrzeni życia naukowego i studenckiego usankcjonować prawdopodobnie plagiatyzm. Musielibyśmy także usankcjonować wykorzystywanie seksualne, które ma miejsce w naszej przestrzeni życia. Problemem jest to, że metoda in vitro sprzeciwia się konstytucyjnemu, a więc najważniejszemu zapisowi o ochronie życia poczętego od momentu poczęcia. In vitro, raz jeszcze trzeba to przypomnieć, jest metodą, która dokonuje reprodukcji kilku zarodków, dając szansę przeżycia jednemu. Pozostałe prędzej czy później zostają wyeliminowane. Problemem podstawowym jest to, że wierzymy wręcz w boską i absolutną moc prawa. To, co zostaje ujęte przez prawo, jest z pewnością święte i nienaruszalne. Gdyby tak jednak było, nienaruszalne byłoby na przykład prawo dotyczące eksterminacji niektórych narodów. Ono też bywało uchwalane w sposób demokratyczny i z zachowaniem wszelkich zasad legislacyjnych. Mój rozmówca zwraca uwagę także w swoim liście na to, co określa mianem kwestii kompromisu zawartego w tej ustawie. I pisze, chyba ksiądz zapomina, że państwo polskie jest państwem świeckim i kompromis, jak każda ustawa powinna dotyczyć kompromisu między różnymi poglądami Polaków na poszczególną sprawę. A w sprawie in vitro ponad 70% Polaków, z których duża część jest wierząca, opowiada się za możliwością stosowania tej metody. Państwo polskie nie musi w tej sprawie zawierać kompromisu z episkopatem, bo ustawa nikogo nie zmusza do stosowania tej metody. Jeśli komuś sumienie na to nie pozwala, może wybrać na przykład adopcję. To też ciekawy argument. Oczywiście nie zapominam i szanuję poglądy przeciwne, jednak trudno mi godzić się na pluralizm poglądów w sprawach podstawowych, w kwestiach fundamentalnych. I warto zauważyć, że krytyka mojego Kościoła, naszego Kościoła, nie dotyczy argumentacji teologicznej, nie sięga po argumentację teologiczną, ale sięga po argumentację racjonalną. Niszczenie zarodków nadliczbowych, zabijanie życia poczętego i manipulacja, instrumentalizacja życiem ludzkim w momencie poczęcia to są kwestie poddane racjonalnej ocenie. To znaczy, że albo godzimy się na przyzwolenie na zabójstwo człowieka i manipulację, albo też nie. Moim zdaniem ta kwestia nie podlega kompromisowi. To nie jest kwestia wiary, to kwestia człowieczeństwa. Raz jeszcze to podkreślę, Kościół nie argumentuje wyłącznie teologicznie. Więcej, argumentację teologiczną zachowuje dla swoich wiernych. Natomiast spór o in vitro dotyczy kwestii podstawowych, fundamentalnych. Czy mamy w nim do czynienia z poczęciem nowych istot ludzkich, z którym jednym dajemy szansę, innym nie. I kwestia druga, czy można istotą ludzką w ogóle manipulować?